Szanowni Państwo, nazywam się Jerzy Kosiński. Witam na telekonferencji poświęconej omówieniu wyników CD Projektu za pierwszy kwartał 2016 roku. Pragnę przedstawić naszych gości. Prezes zarządu pan Adam Kiciński oraz wiceprezes zarządu do spraw finansowych pan Piotr Nielubowicz. Telekonferencja rozpocznie się prezentacją zarządu, a zakończy sesją pytań i odpowiedzi. Proszę zarząd o zabranie głosu.
Dzień dobry, Adam Kiciński z tej strony.
Dzień dobry, Piotr Nielubowicz.
Dzisiejsza prezentacja ma około 10 slajdów. Będziemy z Piotrem mówić głównie o wynikach finansowych. Na koniec ja powiem 3 słowa o najbliższej premierze. Całość prezentacji zajmie nam pewnie między 15 a 20 minut, a potem, tak jak już było powiedziane, prosimy o zadawanie pytań.
Dzień dobry ponownie. Zaczniemy od omówienia wyników. Pierwszy slajd wynikowy prezentuje rachunek wyników grupy za pierwszy kwartał tego roku. Podobnie jak w przypadku wyników rocznych, zdecydowaliśmy się nie zestawiać go wyłącznie z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, kwartałem przedpremierowym, tylko zaprezentowaliśmy go na tle 4 kwartałów lat poprzednich. W tym również są 2 kwartały pierwsze, które nastąpiły po premierach Wiedźmina II w roku 2011 i 2012, co daje pełniejszy obraz. Jeśli chodzi o poziom uzyskanych przychodów, grupa wypracowała blisko 87 milionów złotych. To 3,4 razy więcej niż średnia za 4 ostatnie lata, przy czym w średniej za 4 ostatnie lata istotny udział mają wyniki segmentu dystrybucji gier i filmów w Polsce, który już nie jest częścią grupy. Jeśli odniesiemy przychody ze sprzedaży tego kwartału wyłącznie tych segmentów biznesowych, czyli produkcji gier realizowanej przez CD Projekt Red i cyfrowej dystrybucji realizowanej przez platformę GOG.com, to wzrost przychodów pierwszego kwartału versus średnia za 4 poprzednie lata wyniósł 5-krotność. Ta 5-krotność po stronie przychodów przełożyła się jednocześnie na bardzo fajny wynik brutto na sprzedaży, blisko 70 milionów złotych, to jest 8 razy więcej niż średnia za 4 poprzednie lata. Ten wzrost przychodów i wzrost marży na sprzedaży oczywiście też wymagał wyższych kosztów na poziomie operacyjnym, które urosły, ale tylko 3,7 razy w stosunku do lat wcześniejszych. W ramach tych kosztów największą pozycję stanowiły koszty sprzedaży, 16,8 miliona, z których nieco ponad 5 milionów przepada na koszty sprzedaży segmentu cyfrowej dystrybucji, czyli działalności platformy GOG.com, a ponad 11, blisko 12 milionów na segment produkcji gier. Te koszty w ramach segmentu produkcji gier w dużej mierze związane są z przygotowywaniem działalności i aktywności, które będą widoczne w drugim kwartale tego roku, między innymi związanymi z premierą nadchodzącego dodatku Krew i Wino. Jeśli chodzi o poziom zysku na działalności operacyjnej, 38,5 miliona, ten wynik został powiększony jeszcze przez dodatnie saldo przychodów i kosztów finansowych za sprawą głównie przychodów z odsetek od posiadanych środków pieniężnych. Wynik brutto 40 milionów złotych i wynik netto po opodatkowaniu 32,5 miliona złotych. Tym samym rentowność netto grupy za pierwszy kwartał bieżącego roku wyniosła 37%, czyli taki był udział zysku netto po opodatkowaniu w przychodach. Przechodząc do następnego slajdu, zaprezentowaliśmy wyniki segmentu GOG.com, czyli wcześniej nazywanego segmentem cyfrowej dystrybucji. W 2016 roku w pierwszym kwartale mieliśmy nieco większe przychody niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. One były nieznacznie większe, a to głównie za sprawą tego, iż w tym roku, w tym kwartale nie miały miejsca żadne istotne premiery, ani takie spektakularne wydarzenia animujące ruch i aktywność klientów na stronie, jak w ubiegłym roku na przykład w drugim kwartale premiera Wiedźmina 3, czy uruchamiane sukcesywnie w trakcie ubiegłego roku nowe wersje językowe. A jednocześnie tak naprawdę ten kwartał dla GOG-a był wyjątkowo strategicznym i ważnym okresem, dlatego że pod koniec ubiegłego roku GOG zaczął się przygotowywać do tego, aby wspólnie z CD Projekt Redem pracować nad projektem nowej gry, nowego dla nas formatu. I praktycznie od stycznia tego roku w ramach segmentu GOG.com ruszył dedykowany zespół, który który w tych pracach intensywnie uczestniczył. Jego efektów oczywiście jeszcze nie widać, natomiast udało nam się taki zespół zbudować, postawić i on w tych pracach już uczestniczy, a to wymagało oczywiście rekordowo dużych rekrutacji, zarówno do tego projektu, jak i do rozwoju GOG Galaxy, które wiążą się z jakimś poziomem kosztów. No i dodatkowo GOG pracuje nad kolejnymi nowymi rzeczami, jak nowe wersje językowe, czy na przykład uruchomienie nowych walut, w których klienci będą mogli dokonywać zakupy, co zostało zrealizowane parę dni temu w maju tego roku. Suma summarum, na koniec kwartału GOG wykazał 250 000 zysku złotych, zysku netto, co jest wynikiem nieco gorszym niż w roku ubiegłym, ale w ostatnich latach pierwszy kwartał nigdy nie był najważniejszym kwartałem roku i nie świadczył o całościowym wyniku wykazanym potem w skali roku. Jeśli chodzi o segment produkcji gier, obecnie w sprawozdaniu nazwanym CD Projekt Red, na następnej stronie prezentacji, ponad 68 milionów złotych przychodów ze sprzedaży, to jest 10-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i wyjątkowo wysoka marża brutto na sprzedaży, 63,5 miliona złotych. Ta wysoka marża wynika w dużej mierze z tego, że większość przychodów ze sprzedaży pochodzi ze sprzedaży Wiedźmina 3 i tak jak zapowiadaliśmy na konferencji rocznej, na zapasach spółki na koniec roku mieliśmy ujęte jeszcze nieco ponad 1,5 miliona nakładów na wytworzenie Wiedźmina. Całość tych nakładów została już wykazana w rachunkach wyników poprzednich kwartałów bądź tego kwartału. Tym samym większość sprzedaży Wiedźmina jest wykazywana w rachunku wyników na poziomie przychodów, natomiast nie wiążą się z tym istotne koszty i od tego momentu dalsza sprzedaż Wiedźmina nie będzie się wiązać z kosztem wytworzenia sprzedanych produktów i usług wynikających z historycznie poniesionych nakładów. Jeśli chodzi o koszty sprzedaży, na poziomie kosztów operacyjnych blisko 12 milionów złotych, tak jak wspomniałem wcześniej przy omawianiu rachunku wyników grupy, są to głównie nakłady związane z planowanymi wydarzeniami na drugi kwartał, który będzie szczególnie intensywny, między innymi za sprawą premiery dodatku Krew i Wino. W kosztach ogólnego zarządu i pozostałych kosztach operacyjnych istotną część stanowią bądź to wynagrodzenia, bądź rezerwy na przyszłe wynagrodzenia uzależnione od wyniku, który w tym kwartale po raz kolejny był wyjątkowo mocny na poziomie brutto 42,9 miliona złotych, zaś netto 34 miliony złotych, co daje 50% rentowność netto obrotu i bardzo, bardzo przyzwoity wynik. Przechodząc do bilansu, na następnym slajdzie zaprezentowaliśmy aktywa grupy. W pozycji aktywa trwałe nie nastąpiły żadne istotne zmiany. Niewielkie zmniejszenie wynika z rozwiązania części aktywów z tytułu odroczonego podatku obrotowego. Zaś jeśli chodzi o aktywa obrotowe, to najciekawszą pozycją są w naszym przypadku zapasy. Łączna wartość zapasów na koniec marca wyniosła 48 milionów złotych i w tym największa część to wartość półproduktów i produkcji w toku, 42 miliony złotych, wynikająca z poniesionych do końca marca nakładów na produkcję kolejnych tytułów, w tym oczywiście największe projekty to najbliższy dodatek Krew i Wino oraz gra Cyberpunk. Jeśli chodzi o produkty gotowe, również ujęte w zapasach, ich łączna wartość nieznacznie przekroczyła 3,5 miliona złotych i wartość ta odpowiada dotychczas poniesionym nakładom na pierwszy dodatek z Hearts of Stone, które te koszty razem z kosztami krwi i wino ujawnią się w rachunku wyników wraz ze sprzedażą Expansion Passa i dodatku Krew i Wino, która to rozpocznie się w 31 maja tego roku. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz pozostałe należności to pozycje, które należy traktować łącznie. Ze względu na specyfikę naszej działalności większość przychodów uzyskujemy w ramach tzw. należności licencyjnych, które to wiążą się z koniecznością potrącenia i pobrania przez naszych zagranicznych partnerów podatku u źródła. I ten podatek jest nam potem jest z nami rozliczany w formie deklaracji, które otrzymujemy od zagranicznych kontrahentów, które uprawniają nas do rozliczenia owego potrąconego za granicą i zapłaconego w naszym imieniu podatku z naszymi bieżącymi lokalnymi zobowiązaniami i rozliczeniami z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku. Do momentu otrzymania takich deklaracji czy certyfikatów te należności prezentujemy w pozycji pozostałe należności, zaś w momencie, gdy dostaniemy dokumenty uprawniające nas do rozliczenia ich lokalnie z lokalnym podatkiem dochodowym, prezentujemy je na pozycji należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego, stąd wzrost tej pozycji na koniec marca w stosunku do przy jednoczesnym spadku pozycji pozostałych należności. Jeśli chodzi o inne aktywa obrotowe, tam nie nastąpiły żadne istotne zmiany. Zmniejszenie, które Państwo widzą, wynika głównie ze zmniejszenia pozycji rozliczeń międzyokresowych w GOG-u, czyli licencji zakupionych na tytuły sprzedawane przez serwis GOG.com. No i najciekawsza pozycja rachunku wyniku, bilansu po stronie aktywów, czyli środki pieniężne. Po raz pierwszy w historii przekroczyliśmy poziom 400 milionów złotych. Stan osiągnięty na koniec marca to 434,8 miliona złotych. To jest o 41 milionów więcej niż na koniec grudnia ubiegłego roku. Przechodząc do kolejnego slajdu, pasywa grupy, kapitały własne uległy zwiększeniu naturalnie za sprawą zysków bieżącego okresu oraz w znacznie mniejszym stopniu w kwocie odpowiadającej 903 tysiącom złotych wpłatom uzyskanym przez spółkę na poczet emisji akcji w związku z tym ubiegłym historycznym programem motywacyjnym. Jeśli chodzi o zobowiązania długoterminowe, tam też były relatywnie niewielkie zmiany w skali działania całej grupy. To zmniejszenie wskazane wynika głównie z rozwiązania części rezerw z tytułu podatku odroczonego. Zaś jeśli chodzi o zobowiązania krótkoterminowe, poziom zobowiązań handlowych był praktycznie stały w stosunku do salda wykazanego na koniec roku i wynika on z bieżącej skali prowadzonej przez grupę działalności. Kolejna ciekawa pozycja pasywów to pozostałe zobowiązania. W tej pozycji księgujemy i wykazujemy głównie kwoty odpowiadające uzyskanym zaliczką na poczet przyszłych tantiem ze sprzedaży niewydanych jeszcze tytułów. W tym wypadku są to na koniec marca głównie zaliczki na poczet tantiem ze sprzedaży preorderowej zestawu dodatków, który to będzie przez nas rozpoznany jako premiera wraz z wydaniem i udostępnieniem graczom krwi i wino 31 maja tego roku. I zgromadzona kwota 59 milionów stanie się wówczas częścią przychodów rachunku w wyniku segmentu produkcji gier i grupy CD Projekt zarazem. Na poziomie innych zobowiązań krótkoterminowych zmniejszenie, które jest prezentowane, wynika głównie z rozwiązania części rezerw na wynagrodzenia uzależnione od wyniku tych rezerw, które rozliczane były na bazie wyników rocznych. Rozliczenie nastąpiło w pierwszym kwartale roku, a także redukcji zobowiązań z tytułu podatku dochodowego w związku z wykazaniem należności wcześniej omawianych po stronie aktywów i rozliczeniem z tytułu podatku dochodowego za ubiegły rok. Jeśli chodzi o kolejny slajd, rachunek przepływów, tak jak wspomniałem, omawiając zmiany środków pieniężnych, był to solidny kwartał. Łącznie grupa wygenerowała ponad 41 milionów dodatnich przepływów gotówkowych, w absolutnej większości przypadającej na działalność operacyjną, ponad 40 milionów złotych, zaś w ramach działalności inwestycyjnej czy finansowej nie było żadnych istotnych wypływów. Salda oba tych działalności są dodatnie i finalnie na koniec marca wykazaliśmy pozycję gotówkową w blisko 435 milionach złotych. To wszystko z mojej strony. Przekazuję głos Adamowi.
Ja chciałem powiedzieć trzy słowa o najbliższej premierze, o dodatku krew i wino. Kilka dni temu ogłosiliśmy datę premiery, to jest ostatni dzień maja. Na kolejnym slajdzie widzą Państwo zawartość edycji kolekcjonerskiej, limitowanej. W wersji fizycznej ukaże się tylko wersja PC i PlayStation 4. Oczywiście w cyfrowej będą wszystkie trzy platformy. Tak jak i poprzednio, tak jak w przypadku poprzedniego dodatku, Ta edycja będzie droższa od edycji cyfrowej, będzie kosztowała $30, 30 euro, no i zawartość jest równie bogata, co w przypadku serc z kamienia. Na kolejnym slajdzie ta informacja, którą już podałem, czyli to, że Krew i Wino będzie dostępny zarówno na Xboxie One, PlayStation 4, jak i na PC w wersji cyfrowej. I oczywiście to będzie główny kanał dystrybucji dodatku. Jeżeli chodzi o zawartość dodatku Krew i Wino, czyli przechodzę do kolejnego i ostatniego slajdu prezentacji. W tym dodatku zawiera się zupełnie nowa część świata wiedźmińskiego, czyli to jest fundamentalna różnica pomiędzy dodatkiem Krew i Wino a Sercami z Kamienia. Serca z Kamienia odgrywa, akcja Serc z Kamienia odgrywała się na terenach, które już były znane z gry, natomiast tutaj odsłaniamy kolejny wielki obszar porównywalny z jednym z trzech wielkich obszarów, które mieliśmy dostępne w grze podstawowej. Dodatek powinien zapewnić ponad 30 godzin przygód, jest ponad 90 zadań, 40 POI, czy po polsku ciekawych miejsc na mapie, a tak naprawdę nie ma polskiego dobrego tłumaczenia, points of interest, 30 czy ponad 30 nowych rodzajów broni, ponad 20 nowych potworów i 14 tysięcy linii dialogowych. Dla porównania w Sercach z Kamienia było 6 tysięcy linii dialogowych, także jeżeli chodzi o dialogi, no to Serca do Krew i Wino jest jakieś 2,5 raza większy od Serc z Kamienia. I pierwsze reakcje, ponieważ wraz z ogłoszeniem daty premiery zakończyło się embargo, myśmy ten dodatek pokazywali wielu dziennikarzom ze wszystkich kluczowych rynków i pierwsze reakcje są bardzo, bardzo pozytywne. Wszyscy są podekscytowani. No, to jest finalna część trylogii wiedźmińskiej. Finalna część, to znaczy nie będzie więcej dodatków, także naprawdę postaraliśmy się bardzo, żeby gracze dobrze zapamiętali Wiedźmina. Jest to jeden z najbogatszych i najfajniejszych dodatków, jakie kiedykolwiek były wydane, także zachęcam do śledzenia recenzji, zachęcam do zakupu i tym samym kończę prezentację i zapraszam na część pytań i odpowiedzi.
Szanowni Państwo, rozpoczynamy sesję pytań i odpowiedzi. Aby zadać pytanie, proszę wybrać 01 z klawiatury telefonu. Proszę o wybranie 01 z klawiatury telefonu. Pierwsze pytanie zada pan Paweł Sugalski, ING Securities.
Dzień dobry, witam. Gratuluję dobrego wyniku. Mam pytanie takie, które pierwszym się nasuwa, jakiś podział tych zapasów. Czy można podać rozbicie pomiędzy Cyberpunka a dodatek, ewentualnie czy w tych 15 milionach, który był wzrost, czy tu już widać jakąś część z tego nowego tytułu jeszcze niezapowiedzianego?
Dzień dobry, już odpowiadam.
Nie podajemy szczegółowego rozbicia ponoszonych nakładów na poszczególne projekty. Natomiast odpowiedź, czy widać, tak widać.
Okej. Dobrze, dziękuję. Jeżeli mogę, to drugie jeszcze pytanie od razu też o to, co było, o czym była mowa na poprzedniej konferencji, czyli te rezerwy do dystrybutorów. Po prostu ile z tych 36 milionów, które było jakby realizowane wcześniej, że będzie dotyczyło tego kwartału pierwszego, zostało uwzględnione w tych przychodach? W sensie jaka część mniej więcej, no rozumiem, że teraz nam przyszłe obniżki, już tutaj dystrybutorzy mogą tą rezerwę zrolować, natomiast ile z tych wyników było tej rezerwy mniej więcej z tych 36 milionów, które było zapowiadane?
Odpowiedź na to pytanie jest pozornie prosta, ale sytuacja z tą odpowiedzią związana jest nieco bardziej złożona. Całość, można przyjąć, że całość zawiązanych rezerw podlegających rozliczeniu w tym kwartale została rozliczona, czyli teoretycznie w raportach ujęte zostało plus 36 milionów rezerw. Natomiast część z tych rezerw została skonsumowana na obniżki cenowe czy zwroty zrealizowane w pierwszym kwartale. Jednocześnie w związku z planowanymi działaniami w drugim i trzecim kwartale, które uzgodniliśmy z dystrybutorami, wspólnie z nimi uzgodniliśmy, że część tych rezerw zostanie odtworzona ponownie, tak aby oni mogli oczekiwane przez nas akcje promocyjne przeprowadzić w najbliższych tygodniach czy miesiącach. I jeżeli chodzi o saldo tych wszystkich operacji, to na koniec marca łączna kwota rezerw wciąż będąca po stronie raportów licencyjnych czy po stronie naszych dystrybutorów i ujęta w raportach wyniosła około 17 milionów złotych.
Dziękuję bardzo.
Kolejne pytanie zada pan Tomasz Rodak, dom maklerski BOŚ.
Dzień dobry, gratuluję świetnych wyników. To jeszcze pociągnę ten temat, czyli te 17 milionów złotych, kiedy może być rozwiązane w przyszłości, w którym kwartale, to po pierwsze. Czy planujecie Państwo reviews z krew i wino na dzień premiery, czy to dopiero się pokaże po premierze jakiś czas? Czy recenzje się pojawią w dniu premiery? I jeśli chodzi o kolejny kwartał, o drugi kwartał 2016 roku, czy planujecie wrzucić wszystkie koszty z dodatków już w wyniki tego drugiego kwartału, czyli rozliczycie koszt developmentu tych obydwu dodatków w 2Q16? I ostatnie pytanie, czy gra No Man's Sky to jest ta gra, o której mówiliście na strategii, jakoby była tą pierwszą grą AAA z zewnętrznego producenta wydaną na GOG-u.
Tak, tylko pierwsze pytanie dotyczyło rezerw, prawda?
Kiedy zostaną rozwiązane? Co do zasady, one winny być rozwiązane w drugim lub w trzecim kwartale tego roku, natomiast one są po części związane z planowanymi i uzgodnionymi między nami a dystrybutorami działaniami handlowymi, które się będą działy, w tym między innymi w związku z premierą Krwi i Wino, a także dalszymi, które planujemy gdzieś tam na okres wakacji i wczesnej jesieni. No i one się będą rozwiązywać, ale one są zawiązane pod te konkretne działania, które prawdopodobnie w jakiejś istotnej części będą je konsumować.
Ja odpowiem na drugie pytanie, Adam Kiciński z tej strony. Jeżeli chodzi o recenzje, to jest naturalne, że one się ukazują przed premierą. Przecież chodzi o to, żeby w momencie premiery gracze już to nieco wiedzieli o tytule. Nie podajemy dokładnej daty, natomiast tak jak za każdym razem poprzednio, w poprzednim dodatku i poprzednich naszych tytułach, recenzje się ukażą przed premierą.
Jeśli zaś chodzi o trzecie pytanie, czyli jak planujemy i czy planujemy ujawniać koszty związane z dodatkami w wynikach drugiego kwartału, to co do zasady tak planujemy je ujawniać jednorazowo. Natomiast no, trzeba pamiętać, że jesteśmy przed wyborem audytora na ten rok, a półroczne badanie jest przeglądane. Także na pewno ta decyzja, jak najbardziej prawidłowo zaprezentować te koszty, będzie jeszcze dyskusji z audytorem, ale nasze nastawienie na dzień dzisiejszy jest takie, że winny one być wykazane jednorazowo w kosztach drugiego kwartału.
I odpowiedź na ostatnie pytanie. No Man's Sky nie jest tytułem 3A, o którym mówiliśmy na konferencji podsumowującej strategii, na której opowiadaliśmy o kolejnych 6 latach strategii.
Dziękuję.
Kolejne pytanie zada pan Maciej Borkowski, dom maklerski PKO.
Dzień dobry. Ja mam pytanie dotyczące targów Gamescom i E3. Czy planują państwo jakąś prezentację Cyberpunka na tych targach?
Nie planujemy prezentacji Cyberpunka ani na jednych, ani na drugich targach.
Okej. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia ze sprzedażą dodatku do Wiedźmina.
Dzięki.
Szanowni Państwo, chciałabym przypomnieć, iż aby zadać pytanie, prosimy o wybranie 01 z klawiatury telefonu. celu zadania pytania prosimy o wybranie 01 z klawiatury telefonu. Szanowni Państwo, nie mamy więcej pytań. Oddaję teraz głos panom prelegentom.
Dziękujemy bardzo za udział w pierwszej telekonferencji, jaką kiedykolwiek zorganizowaliśmy. Będziemy się starali podsumowywać każde wyniki kwartalne. Na razie pomysł jest taki, żeby konferencje roczne i pewnie półroczne organizować w postaci konferencji, czyli spotkania fizycznego, natomiast kwartalne właśnie w formie telekonferencji. Natomiast no zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, zobaczymy, jakie wydarzenia będziemy mieli w poszczególnych kwartałach, także to jest taki generalny plan, a który pewnie będzie modyfikowany pod potrzeby. Dziękujemy jeszcze raz i do zobaczenia w realu.
Dziękujemy również z mojej strony. Do zobaczenia.